szósty dzień Jasnogórskiej Nowenny Narodowej. Katechezę poprowadzi ksiądz profesor Teofil Siudy, krajowy duszpasterz pomocników Maryi Matki Kościoła oraz założyciel Polskiego Towarzystwa Mariologii w Polsce.
Pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie witam naszych słuchaczy, słuchaczy Radia Maryja, Radia Jasna Góra i Radia Fiat. I zapraszam do kolejnej refleksji nad ślubami jasnogórskimi w ramach przygotowania do kolejnego odnowienia tych ślubów w najbliższą niedzielę. Aktualność jasnogórskich ślubów narodu nie polega i nie może polegać jedynie na ich corocznym odnawianiu w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Stanowią one ciągle wezwanie do działania, do odnowy moralnej, do pogłębiania naszej dojrzałości chrześcijańskiej, do budowania dojrzałego społeczeństwa. Biskupi polscy w liście pasterskim w roku 1977 pisali: Królowa Polski w dalszym ciągu czeka na wykonanie danych jej przyrzeczeń. Wypełnienie jasnogórskich ślubów jest warunkiem nie tylko zachowania chrześcijańskiego oblicza narodu, dodawali biskupi, lecz także jego istnienia. Czy bowiem może ostać się naród, który sam siebie skazuje na biologiczną zagładę, który nie broni trwałości rodziny, który pozwala na zatruwanie zdrowego ducha młodzieży? Czy ma przed sobą przyszłość naród, który poddaje się rozkładowej sile nienawiści i niezgody społecznej? Naród, który jest nieczeźwy i rozwiązły? Pytali biskupi i dodawali, dlatego wszyscy podejmiemy na nowo zadania jasnogórskich przyrzeczeń. 13 lat później, w swoim kazaniu wygłoszonym do Polaków Castel Gandolfo w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, na aktualność jasnogórskich ślubów wskazał błogosławiony Jan Paweł II. Mówił, trzeba nam stale wracać do tego ślubowania, tak jak dawniejsze pokolenia wracały do ślubów Jana Kazimierza. Trzeba nam stale na nowo ponawiać rachunek sumienia z tych wszystkich zobowiązań, które w nich się zawierają. Są one podstawowe, dotyczą życia narodu. Budują się na prawie Bożym, które jest zarazem prawem wpisanym w ludzkie sumienie. Nie przedawniły się te słowa jasnogórskiego ślubowania z 1956 roku. Z pewnością się nie przedawniły. 26 sierpnia 1990 roku, mówił Ojciec Święty, stoimy na progu nowej ich aktualności. Są aktualne w nowych warunkach i w nowy sposób. Są jeszcze bardziej niż wówczas warunkiem naszej społecznej dojrzałości, warunkiem naszego miejsca w Europie. A zatem aktualność na dzisiaj i na jutro jasnogórskich ślubów narodu. By ją zrozumieć, trzeba nam wniknąć w samą istotę ślubów. W katechezach dotychczas były podejmowane poszczególne tematy, poszczególne przyrzeczenia, ukazywane ich aktualność. Dzisiaj, drodzy słuchacze, pragniemy spojrzeć w sposób bardziej ogólny na istotę jasnogórskich ślubów narodu, by odczytać ich aktualność. Chcemy spojrzeć na jasnogórskie śluby narodu w kontekście nazwania ich przez błogosławionego Jana Pawła II Polską Kartą Praw Człowieka. Te słowa przypomina nam najnowszy numer naszej niedzieli na okładce. To nazwanie jasnogórskich ślubów narodu przez błogosławionego Jana Pawła II. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że śluby przynoszą jedynie zobowiązania, wskazują na zadania, jakie mają spełniać ci, którzy je składają. Królowo Polski przyrzekamy, powtarzane wiele razy, w jasnogórskich ślubach wskazuje faktycznie na nasze chrześcijańskie obowiązki i zadania. Stanowi wyraz naszej woli podejmowania i wypełniania do końca. Jednak z drugiej strony, jakkolwiek nie mówi o tym wprost rota jasnogórskich ślubów, aby móc wypełniać owe zobowiązania, przynależą nam określone prawa. W kazaniu jasnogórskim z 3 maja 1977 roku na temat aktualności ślubów jasnogórskich narodu prymas tysiąclecia podkreślał. Gdy mówimy o naszych chrześcijańskich obowiązkach płynących z sakramentu chrztu, wynikających z przynależności do Kościoła Chrystusowego, o obowiązkach płynących z życia w narodzie ochrzczonym, w narodzie polskim, musimy pamiętać, że obowiązkom tym odpowiadają prawa. Kto ma obowiązki, ma również i prawa. Dlatego też my, którzy przyjęliśmy na siebie obowiązki wynikające z chrztu, z Ewangelii, z przynależności do Kościoła, ze ślubów królewskich czy jasnogórskich, mamy również i prawa. I dodawał sługa Boży prymas tysiąclecia, gdy więc w tej chwili ponawiamy śluby jasnogórskie, musimy pamiętać zarówno o obowiązkach płynących z tych ślubów, jak i o prawach Polaków, by mogli je spokojnie wypełniać. W ślubach bowiem zawarte są nie tylko obowiązki płynące z chrztu, z obecności w Kościele, lecz także, można tak dzisiaj powiedzieć, podkreślał sługa Boży, z gwarancji zawartych w Karcie Praw Człowieka i Obywatela. W tamtej rzeczywistości Polski, o której mówił sługa Boży, Polski zniewolonej, prymas wskazywał na te prawa i podkreślał konieczność ich respektowania ze strony rządzących i mówił: jesteśmy narodem ochrzczonym i katolickim, narodem rządzącym się Ewangelią. Nie możemy więc zajmować w tym narodzie pozycji żebraka, proszącego nieustannie: uszanujcie Boga, uszanujcie Chrystusa i Jego Matkę, uszanujcie rodzinę chrześcijańską i jak my troszczcie się o poszanowanie życia każdego człowieka, o ład i sprawiedliwość w ojczyźnie, o swobodne i wolne wychowanie w duchu Ewangelii Chrystusowej w szkołach i na uczelniach wyższych. Podkreślam, dodawał prymas, mamy nie tylko prawo prosić, mamy obowiązek żądać. Drodzy słuchacze, zmieniła się niewątpliwie sytuacja społeczno-polityczna w naszej ojczyźnie. Nie istnieją już z pewnością takie przeszkody i ograniczenia w spełnianiu chrześcijańskich obowiązków jak przedtem. Niewątpliwie pojawiły się inne formy zniewolenia i przeszkody na drodze realizacji naszych narodowych i chrześcijańskich zadań. Należy zatem postawić w tym miejscu pytanie, czy więc w tym nowym kontekście można widzieć w dalszym ciągu w jasnogórskich ślubach kartę praw człowieka, właśnie praw? Odpowiemy twierdząco. Jakkolwiek prawa, o których dzisiaj chcemy mówić w kontekście ślubów, należy odczytywać nie tyle i nie tylko jako brak zniewolenia i danie możliwości do działania. W prawach tych mamy widzieć coś więcej, coś bardziej pozytywnego. Należy je postrzegać bardziej w kategorii daru. W kategorii daru. Dawcą zaś tego daru jest ostatecznie sam Bóg, Stwórca i Zbawca człowieka. A zatem z jednej strony dar, świadomość tego daru, a z drugiej strony odpowiedź na ten dar, świadomość potrzeby i tej odpowiedzi. Na potrzebę takiego odczytania jasnogórskich ślubów wskazuje już sama ich treść, powtarzające się w nich słowa dar czy łaska. Wiele razy te słowa znajdujemy w jasnogórskich ślubach narodu. Spójrzmy zatem teraz według tego klucza daru i odpowiedzi, czyli praw i zobowiązań narodu jasnogórskich ślubów. Wszystko zaczyna się tam od wskazania na podstawowe dary, jakimi dla człowieka są sam Bóg, Zbawczy Krzyż, Ewangelia, Kościół i jego pasterze. Do tych darów zaliczona została także ojczyzna. Odpowiedzią na te podstawowe dary w rocie ślubów jest wierność. Dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi Ewangelii, Kościołowi Świętemu i jego pasterzom. Troska o to, aby Polska była rzeczywistym królestwem Maryi i jej Syna. Z kolei jasnogórskie śluby wskazują na dar łaski jako źródło Bożego życia, którego należy strzec, troszcząc się, aby cały naród żył bez grzechu ciężkiego. Darem Boga Ojca i najcenniejszym skarbem narodu jest ludzkie życie. W tym kontekście składając jasnogórskie śluby przyrzekają stać na straży budzącego się życia, walczyć w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski. Kolejne wielkie dary, o których przypominają śluby, to małżeństwo, rodzina i młode pokolenie. Odpowiedź na te dary w rocie jasnogórskich ślubów jawi się w postaci troski o nierozerwalność małżeństwa, obrony godności kobiety, troski o trwałość i świętość rodziny i chrześcijańskie wychowanie młodego pokolenia. W kategorii daru należy też postrzegać miłość i sprawiedliwość społeczną. Stąd też kolejne zobowiązanie jasnogórskich ślubów. Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w ojczyźnie naszej wszystkie dzieci narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym dachem domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących. Jako dar jawią się także pierwszorzędnie chrześcijańskie cnoty, i dlatego jakże wymowne przyrzeczenie ślubów. Zwycięska Pani Jasnogórska, przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi. Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości. Przyrzekamy zdobywać cnoty, wierności i sumienności, pracowitości i oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej. I wreszcie rota ślubów wskazuje na jeszcze jeden dar. Jest nim dar Matki Bożej. Ze świadomości tego daru wyrasta ostatnie zobowiązanie. Przyrzekamy, że z wszelką usilnością umacniać i szerzyć będziemy w sercach naszych i w polskiej ziemi cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie, Boga Rodzico Dziewico, wsławiona w tylu świątyniach naszych, a szczególnie w Twej jasnogórskiej stolicy. Przyrzekamy, iż w ślady Twoich cnót, Matko Dziewico i Panno Wierna, i z Twoją pomocą wprowadzać w życie nasze przyrzeczenia. Drodzy słuchacze, w tym duchu odczytane i zinterpretowane jasnogórskie śluby narodu jawią się faktycznie jako polska karta praw człowieka. Człowieka, który jest świadomy swojej ludzkiej i chrześcijańskiej tożsamości, tożsamości Bożego Dziecka, członka Kościoła Chrystusowego i swojej ziemskiej ojczyzny. Odczytywane według klucza daru i odpowiedzi jasnogórskie śluby wpisują się w biblijną przestrzeń przymierza z Bogiem we wspólnocie braci i sióstr. Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński w swoim pasterskim nauczaniu powracał jakże często do jasnogórskich ślubów, czyniąc je przedmiotem narodowego rachunku sumienia. Właśnie rozliczając nas, Polaków, nas, naród, z ich wypełnienia. A oto jeden z przykładów wypowiedzi prymasa tysiąclecia. Gdy w bieżącym roku mówił, w 1977 roku prymas Wyszyński, przypominamy sobie zobowiązania płynące ze ślubów jasnogórskich, słuszną rzeczą jest, abyśmy zadali sobie kilka pytań, czyniąc tutaj, na Jasnej Górze, jakby narodowy rachunek sumienia. Wszyscy bowiem, biskupi i kapłani, zakony, rodzice, matki, ojcowie i młodzież, musimy nieustannie rozważać w sercu, czy wywiązujemy się należycie ze zobowiązań płynących z chrztu, z Ewangelii Chrystusowej, z naszej obecności w Kościele, ze ślubów jasnogórskich. Drodzy słuchacze, właśnie przez pryzmat daru i odpowiedzi, daru i zadań, które wyznaczają jasnogórskie śluby narodu, odczytujemy ich ustawiczną, ciągłą, na dzisiaj i na jutro aktualność. Ale chcemy teraz spojrzeć jeszcze na jasnogórskie śluby w kontekście ściśle maryjnym. Sługa Boży, kardynał Stefan Wyszyński, podkreślał ową maryjność jasnogórskich ślubów, podkreślał miejsce ich złożenia, Jasną Górę, stolicę duchową Polski, stolicę Matki Bożej w naszej ojczyźnie. A błogosławiony Jan Paweł II w swojej maryjnej encyklice Redemptoris Mater stwierdził, mówiąc o służebnicy pańskiej Dziewicy Maryi: pełnia łaski przy zwiastowaniu anielskim oznacza dar Boga samego. Wiara Maryi, którą głosi Elżbieta przy nawiedzeniu, wskazuje na to, jak dziewica nazaretańska odpowiedziała na ten dar. Właśnie, znowu widzimy dar i odpowiedź. W tym przypadku dar, którym została obdarowana dziewica Maryja, i jej odpowiedź. Ta fundamentalna prawda dotycząca Matki naszego Odkupiciela, jej wybranie i obdarowanie przez Boga oraz odpowiedź wiary Maryi na Boży dar pozwala nam zrozumieć, dlaczego jasnogórskie śluby narodu skierowane są bezpośrednio do Maryi Królowej Polski. Dlaczego ona jest adresatem zawartych w ślubach przyrzeczeń? Dlaczego powtarza się w nich Królowo Polski przyrzekamy? Pytamy, dlaczego Maryja, a nie Chrystus, a nie sam Bóg? To właśnie w Dziewicy Maryi w najdoskonalszy sposób objawiła się owa tajemnica przymierza z Bogiem. To w niej, Pan niewiernej Jarce Przymierza, objawiła się w pełni odpowiedź na Boże dary. To ona przez tajemnicę swojego uwielbienia we wniebowzięciu pozostaje na zawsze w najdoskonalszej więzi stworzenia ze Stwórcą. Jako taka, z woli samego Chrystusa Odkupiciela, służy pielgrzymującemu ludowi Bożemu w dochowaniu wierności przymierzu z Bogiem. Dodajmy, służy właśnie nam, wypełnianiu jasnogórskich ślubów narodu. Rota ślubów jasnogórskich świadczy wymownie o tym, że w ślubach tych zwracamy się do Matki naszego Odkupiciela o macierzyńskie wsparcie i pomoc. Wskazują już na to same tytuły maryjne zawarte w ślubach, którymi określamy Maryję. Pierwszym z nich jest niewątpliwie tytuł Królowej Polski. To właśnie jako Królowa nasza, jak to wyraża modlitwa z uroczystości 3 maja, Dziewica Maryja stanowi przedziwną pomoc i obronę. A potem inne tytuły: Pośredniczka łask, Matka Miłosierdzia i wszelkiego pocieszenia, Dziewica Wspomożycielka, Pani Łaskawa. Obok tych tytułów w rocie ślubów występują charakterystyczne zwroty świadczące o tym, że autor ślubów, a wraz z nimi ci wszyscy, którzy je składają, zwracają się do Maryi o pomoc. Zarówno siebie samych, jak i wszystkie ziemie polskie i wszystek lud polecamy Twojej szczególnej opiece i obronie. wzywamy pokornie Twojej pomocy i miłosierdzia. Z drugiej strony, w rocie jasnogórskich ślubów odnajdujemy wskazanie na dziewicę Marię jako na wzór w realizacji składanych przyrzeczeń. Znowu można to odczytać z niektórych tytułów, z jakimi zwracamy się w ślubach do naszej królowej. W kontekście konkretnych przyrzeczeń nazywamy ją Matką Łaski Bożej, Matką Dobrej Rady, Domem Złotym, Zwierciadłem Sprawiedliwości. W tym miejscu należy zaznaczyć, że te litanijne tytuły ukazują w Maryi wzór do naśladowania, a konkretnie wzór w realizacji składanych przyrzeczeń. Niejako dopełnieniem tych tytułów jest ostatnie przyrzeczenie ślubów, w którym zobowiązujemy się iść w ślady cnót Maryi. A zatem Maryjna pomoc i Maryjny wzór. Możemy nawet powiedzieć, że w tym wzorze, który ukazuje nam Maryja, znajdujemy już szczególną pomoc. Szukamy oparcia naszej wiary, naszej wierności chrześcijańskim zobowiązaniom w Boga Rodzicy, jak to podkreśla w encyklice Maryjnej błogosławiony Jan Paweł II. W tej pomocy już można mówić, jak powiedzieliśmy, właśnie o wzorze. Pomoc wzoru. Odczytujemy w jasnogórskich ślubach tę obecność Maryi, która pragnie nam pomagać i pragnie nam dawać przykład chrześcijańskiego życia, przykład odpowiedzi dawanej Bogu. Zbliżając się do końca naszej refleksji, pragniemy nawiązać do kontekstu obecnego roku, do kontekstu zbliżającego się roku wiary ogłoszonego przez Ojca Świętego Benedykta XVI z racji 50. rocznicy rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II. A zatem jeszcze ten kontekst soborowy dla naszych jasnogórskich ślubów. W liście Episkopatu Polski skierowanym do duchowieństwa o moralnym zagrożeniu narodu z roku 1968 biskupi polscy pisali: akt oddania i śluby jasnogórskie stanowią polską drogę i polski sposób realizacji soborowej odnowy. Oddanie się Maryi za Kościół jest wprowadzeniem w życie głębokiej treści konstytucji dogmatycznej Lumen Gentium, mówiącej m.in. o obecności Maryi w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Treść zaś ślubów jasnogórskich wyprzedziła postulaty konstytucji pastoralnej o Kościele Gaudium et Spes. Wystarczy je porównać, aby dostrzec te zbieżności. Właśnie zakończył się Sobór Watykański II. W tym kontekście kończyła się Wielka Nowenna, która była szczególnym odniesieniem do jasnogórskich ślubów narodu. W tym kontekście składaliśmy akt oddania Matce Bożej w niewolę w roku milenijnym. 50-lecie rozpoczęcia soboru, które będziemy obchodzić, począwszy od października w roku wiary, będzie dla nas rokiem coraz głębszego odczytywania, także przesłania ślubów i aktu oddania Matce Bożej. Wielka Nowenna ze ślubami przez 9 lat prowadziła nas niejako na szczyt. Było nim świętowanie tysiąclecia chrztu Polski w roku 1966, czyli naszego chrzcielnego przymierza z Bogiem w Trójcy Jedynym. Połączyliśmy je z naszym narodowym aktem oddania naszej Matce i Królowej. Akt oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi, Matki Kościoła, za wolność Kościoła Chrystusowego. Każdego roku nawiązujemy do tych dwóch wielkich narodowych aktów. Nawiązujemy niejako w odwrotnym porządku, gdy idzie o kalendarz. Od aktu oddania do jasnogórskich ślubów, od 3 maja do 26 sierpnia. Zatem od synowskiej więzi z matką, synowskiego zawierzenia, do synowskich, dziecięcych, dobrych czynów, płynących z realizacji jasnogórskich ślubów, z tego programu chrześcijańskiego życia. Śluby jasnogórskie jawią się zatem w swej aktualności, w nowym kontekście świętowania rocznicy rozpoczęcia soboru jawią się jako zadanie do wypełnienia w odpowiedzi na Boży dar.
Dzisiejszą katechezę w ramach szóstego dnia jasnogórskiej nowenny narodowej poprowadził ksiądz profesor Teofil Siudy, krajowy duszpasterz pomocników Maryi Matki Kościoła oraz założyciel Polskiego Towarzystwa Mariologii w Polsce.